wicemarszałek Senatu RP Maria Kosmo i państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa, szczęść Boże.
To świątecznie zaczniemy, jeżeli można, ale takie połączenie świąt z polityką troszeczkę, bo ostatnio coraz głośniej mówi się o różnych projektach dotyczących wolnego dnia w Wigilię i później jeszcze w Wielki Piątek. Marzą się pani takie wolne dni?
No cóż, panie redaktorze, Wielki Piątek to jest wielkie święto, prawda, jeśli chodzi o święta wielkanocne, niezwykle ważny dzień. Podobnie jest z Wigilią i na pewno ma uzasadnienie taki projekt. Czy dojdzie do tego, że on zostanie przyjęty? No, pewnie czeka nas tutaj dyskusja. Ja jako osoba wierząca, ale jako też no, mama, babcia, prawda, z różnych powodów, oczywiście chciałabym, żeby to był dzień wolny. No ale no zobaczymy. Mówię, czeka nas tutaj dyskusja, tych dni wolnych trochę już w kalendarzu jest, ale te akurat dwie propozycje dotyczące Wigilii i Wielkiego Piątku mają głębokie uzasadnienie i teraz już jakby mówiąc zupełnie serio, głębokie uzasadnienie religijne, więc myślę, że trzeba po prostu wnikliwie się nad tym projektem pochylić.
Nie obawia się pani, że ta dyskusja, kiedy się wreszcie rozpocznie, będzie taka bardzo upolityczniona, że niektórzy będą twierdzili, że to jest zły pomysł, bo to nie my zgłosiliśmy, a inni będą twierdzili, że wy nie chcecie, bo to nie wy zgłosiliście właśnie.
Panie redaktorze, wszystko się teraz upolityczniło i również takie dyskusje, więc jakby tutaj no, mamy tego wszyscy świadomość i dyskutując nad takim projektem, na pewno podejmując takie wnioski, no będziemy też z różnej strony atakowani. No zobaczymy, to jeszcze jest chwila. Nie rozmawiajmy teraz o tym przed świętami, bo rzeczywiście nie ma co jeszcze świąt upolityczniać.
No tak, zastanawiam się, to o czym w takim razie przed świętami rozmawiać, pani marszałek? To może o współpracy w takim razie, bo ja ostatnio z wielką taką radością i w pewnym sensie podziwem zaobserwowałem wspólną inicjatywę przewodniczącej Rady Miasta Węgrowa i burmistrza Węgrowa, czyli można ponad podziałami.
Oczywiście, że można. No, jeżeli ma się wspólne cele, a tym celem jest dobro Węgrowa, dobro powiatu węgrowskiego, dobro naszej małej ojczyzny, no to się współpracuje i ta współpraca może przynieść jak najlepsze rezultaty, jak najlepsze owoce. W kampanii mówiliśmy o różnych sposobach dochodzenia do celu, tak? Tym mogliśmy się różnić w kampanii, ale ten cel jest wspólny. Więc jeżeli jest wspólny, no to dochodzimy tutaj do jakiegoś kompromisu i rozmawiamy i pracujemy w takich małych środowiskach, jakim jest Węgrów czy powiat węgrowski. Współpraca jest jak najbardziej pożądana, ludzie tego chcą, po prostu. Bo ludzie nie chcą jakichś podziałów politycznych, nie chcą jakichś kłótni. W związku z powyższym trzeba też spełnić te oczekiwania. Ale też z drugiej strony każdy z nas woli taką atmosferę zaufania, dobrej współpracy. To nie tyczy się tylko tej jakby współpracy lokalnej, także w tym wymiarze państwowym, wymiarze tej dużej polityki centralnej, prawda, też wolelibyśmy, żeby była współpraca i jakiś większy poziom zaufania i szacunku wzajemnego. Z tym bywa różnie, ale lokalnie bardzo się cieszę, w Węgrowie dobrze się układa współpraca między panem burmistrzem, panią przewodniczącą rady, radą miasta. Też dobrze się współpraca układa pomiędzy miastem a powiatem, pomiędzy powiatem a gminami, więc ja to oczywiście wszystko obserwuję i z wielką satysfakcją też mogę powiedzieć, że mieszkańcy zaufali Prawu i Sprawiedliwości i my za to zaufanie bardzo serdecznie dziękujemy i nie zawiedliśmy. I właśnie ta dobra współpraca świadczy o tym, że poważnie podchodzimy do wypełniania swoich obowiązków, ale przede wszystkim z największym szacunkiem do mieszkańców, którzy mieszkają w Węgrowie, w powiecie węgrowskim, bo to wszystko przecież jest z myślą o dobru naszej małej ojczyzny.
Tak a propos powiatu węgrowskiego, w poniedziałek moim i państwa gościem była starosta węgrowska Ewa Besztak. Mówiła o powrocie do pomysłu wykupienia, tak to trzeba nazwać, od gminy Liw budynku po gimnazjum i planach przeniesienia tam specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Pani w tamtej kadencji jeszcze samorządowej sygnalizowała, że jest możliwość wsparcia tego projektu. Nic się nie zmieniło?
Tak, kiedy pojawił się ten pomysł, no to było pewnie 2, może nawet i więcej lat temu, 2,5 roku temu. Mówiła mi o tym wtedy radna pani Ewa Besztak. Ja oczywiście zaraz tym pomysłem podzieliłam się z panią premier Beatą Szydło, z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, który jest też przecież posłem z naszego okręgu, i ten pomysł przeznaczenia pewnej kwoty z rezerwy budżetu państwa na wykup tej szkoły po gimnazjum liwskim, prawda, na potrzeby ośrodka szkolno-wychowawczego w Węgrowie. No bardzo się podobał, zresztą tutaj no, to nie trzeba wielu uzasadniać. Ta szkoła, w ośrodku szkolno-wychowawczym uczy się 260 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności, a w warunkach przecież trudnych, bo ta główna część szkoły to jest przecież jakiś dawny drewniany budynek dawnej szkoły podstawowej. Więc ten pomysł miał wsparcie. Kiedy był u nas na wiosnę pan premier Mateusz Morawiecki, również o tym rozmawialiśmy. Powiedział, że oczywiście też nas wesprze. Ubolewam, że poprzedni starosta, pan Krzysztof Fedorczyk, nie był zainteresowany tym projektem. W ogóle nie chciał o tym rozmawiać. Wielokrotnie go o to prosiłam. Odrzucał tę pomoc, uważał, że jest niezasadna. Też jakieś wątki polityczne w to włączał. Też uważam, że zupełnie niepotrzebnie. Pomysł jest teraz realizowany. Jestem przekonana, że to wsparcie będzie ze strony państwa. Na to liczymy, bo bez tego to przecież trudno byłoby ten pomysł zrealizować. Trzeba teraz po prostu złożyć wniosek do rezerwy budżetowej państwa i będziemy walczyć o pieniążki, będziemy walczyć o to, żeby ten projekt zrealizować i żeby dzieci ze szkoły, z ośrodka szkolno-wychowawczego w Węgrowie, no miały naprawdę godne warunki do nauki.
Wywołała pani nazwisko pana ministra Henryka Kowalczyka. Ja chciałbym o innym ministrze z naszego regionu chwilę porozmawiać. To są bardzo czarne chmury nad ministrem Tchórzewskim.
No nie wiem, ja nie słyszałam o czymś takim, żeby jakieś czarne chmury były nad naszym ministrem. Wiem, że jest bardzo ceniony i wysoko oceniany.
Opowiada się cały czas, że jest pierwszy do zwolnienia w związku z podwyżkami cen energii.
Cały czas trwa dyskusja nad tym, jakie te podwyżki mają być i czy będą, prawda? Bo wiemy, że no tutaj różne jakby pomysły się pojawiają, bo nie chcielibyśmy obciążać tymi podwyżkami budżetów ani samorządów, ani budżetów rodzin. No, musimy realizować te zobowiązania, które zostały przyjęte w 2014 roku, kiedy podpisywała pakiet klimatyczny ówczesna pani premier Kopacz, Ewa Kopacz, to zapewniała, że podwyżek nie będzie. No ale to były takie zapewnienia przed wyborami, a przecież ona sobie zdawała sprawę, że jeżeli się przyjmuje takie obciążenia, to one muszą później znaleźć odzwierciedlenie w cenie prądu, tak? No więc bez jakoś refleksyjnie podpisała pakiet klimatyczny, to był 2014 rok, no a teraz trzeba po prostu zobowiązania tego pakietu realizować i my się zastanawiamy, jak je zrealizować, żeby te obciążenia, które no niestety na nas spadają, żeby one nie znalazły się bezpośrednio w cenie prądu. To nie jest łatwe, ale minister Tchórzewski szuka rozwiązań, premier Mateusz Morawiecki szuka rozwiązań. Wszyscy się nad tym zastanawiamy i to jest teraz właśnie taki główny temat naszych spotkań i dyskusji. No jestem przekonana, bo to się wszystko będzie już teraz działo w najbliższych dniach, że znajdziemy takie rozwiązanie, żeby tak jak pan redaktor powiedział, żeby ta cena prądu nie obciążyła budżetu samorządów i przede wszystkim budżetu polskich rodzin, bo no jeżeli cena prądu wzrośnie, no to wszystko zdrożeje.
A propos jeszcze pieniędzy i wydatków, Platforma Obywatelska ostatnio zgłosiła taki pomysł obniżki podatków. Ja się tak przy tej okazji zacząłem zastanawiać, na ile wiarygodne są jeszcze takie tego typu propozycje.
Panie redaktorze, chyba już nikt nie wierzy w te propozycje Platformy Obywatelskiej. To jest całkowicie skompromitowane towarzystwo, całkowicie skompromitowane. Skompromitowało się jeszcze bardziej teraz poczynaniami pana prezydenta Trzaskowskiego, który przed wyborami obiecywał cuda różne, prawda, inwestycje. Przed wyborami przyjął, Platforma przyjęła, mając większość w Radzie Warszawy, przyjęła, zresztą to wszyscy poparli, prawda, 98% bonifikatę przy przekształceniach własnościowych, jeśli chodzi o mieszkania. Zaraz po wyborach zmniejszyli tę bonifikatę do 60%. To jest to oszustwo. Nawet Dominika Wielowiejska, która no naprawdę zawsze, że tak powiem, raczej wspierała Platformę Obywatelską i ostro walczyła jako dziennikarka z PiS-em, powiedziała, że jest to ordynarne oszustwo wyborcze. Platforma oszukuje, my doskonale wiemy. Przed wyborami są w stanie obiecać absolutnie wszystko. Po wyborach nie realizują programu, bo go nie mają i po prostu robią to, co uważają za potrzebne, nie martwiąc się o rodziny, nie martwiąc się o ludzi, o Polaków, tylko po prostu wspierając grupy rządzące i po prostu grupy, które posiadają kapitał, tak? Więc tutaj myślę, panie redaktorze, że te obniżki podatków, które oni oferują, to jest również w kategoriach jakichś takich pobożnych życzeń. Myślę, że Polacy się nie dadzą już nabrać jakieś obietnice, dlatego że obserwują, jak postępuje Platforma Obywatelska. W kampanii wyborczej, szanowni państwo, poprzedniej, w 2011 roku, nie było mowy o podniesieniu wieku emerytalnego. Wręcz jak się pytano pana wtedy premiera Donalda Tuska, czy Platforma planuje podniesienie wieku emerytalnego? Absolutnie nie. Kiedy tylko Platforma wygrała wybory, znów zawiązała koalicję z PSL-em, to podniosła natychmiast wiek emerytalny Polek i Polaków do 67 roku życia i jeszcze kazała tę reformę przeprowadzić Kosiniakowi-Kamyszowi, prawda, czyli koalicjantowi z PSL-u, który no, przeprowadził dwie najgorsze, uderzające w Polaków reformy społeczne, to jest zabranie 150 miliardów złotych z OFE i podniesienie wieku emerytalnego dla Polek i Polaków, także dla rolników, do 67 roku życia. Jak pan Kosiniak-Kamysz teraz może sobie spojrzeć w lustro, tak? No to jest właśnie pytanie. To są tacy wiarygodni, szanowni państwo, politycy. A teraz Kosiniak-Kamysz chce, żeby były emerytury bez podatków. A gdzie on był, jak rządził, współrządził z Platformą 8 lat? A może wtedy, kiedy ukradli te pieniądze z OFE, może wtedy, wtedy należało, prawda, mając tyle pieniędzy, znieść te podatki od emerytury. Teraz się wymaga od Prawa i Sprawiedliwości. Przecież to jest ogromne obciążenie dla budżetu. A co do emerytów, dostaną teraz, szanowni państwo, podwyżki najwyższe od wielu lat, więc dbamy o nasze społeczeństwo, dbamy o rodziny, dbamy o tych najbardziej potrzebujących.
To będzie dobry ten 2019 rok, jak pani przewiduje, na pewno męczący, bo dwie kampanie wyborcze.
Na pewno będzie bardzo pracowity, na pewno będzie wiele emocji, na pewno będzie, no, szanowni państwo, dużo takich też i emocji negatywnych, bo niestety w kampaniach to się wszystko ujawnia. My widzimy, że nasz przeciwnik, totalna opozycja, po prostu nie przebiera w środka, ale poradzimy sobie. Pracy będzie dużo, ale mamy też duże poparcie i to się czuje, kiedy się pojedzie na spotkania, bo my ciągle się spotykamy przecież z Polakami, kiedy się jedzie na spotkania, to widzimy to poparcie, rozmawiamy chętnie z Polakami, mają nadzieję, że te wybory jedne i drugie wygramy. To nas naprawdę nam dodaje jeszcze wiatru w skrzydła. Ta ciężka praca nasza daje efekty, więc myślę, że to będzie rok bardzo ciekawy, ale dla Polski pozytywny.
Wicemarszałek Senatu Maria Kosmoń, państwa gościem o poranku. To dobrych świąt przede wszystkim, a później dobrego roku życzę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja również życzę państwu, słuchaczom Katolickiego Radia Podlasia, Podlasie radosnych, błogosławionych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym. Życzę, szanowni państwo, aby nowy rok był dobry dla waszych rodzin, dla państwa, żeby obfitował w miłość, w radość, w szczęście, we wzajemny szacunek, empatię, życzliwość. Te uczucia są nam wszystkim potrzebne, więc wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia, na nowy rok 2019. Panie redaktorze, również dla pana i dla całego zespołu Katolickiego Radia Podlasie, z którym mam wielką przyjemność współpracować.
Dziękujemy bardzo i nawzajem też dziękujemy za współpracę dotychczasową. Liczymy oczywiście na więcej. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.